dla mnie zawsze, ci, którzy są dłużej w kościele, to wiecie to dobrze, że dla mnie jest te wszystkie świąteczne nabożeństwa, to jest dla mnie ogromne wyzwanie. Ja po prostu nie lubię wręcz tych spotkań, kiedy organizujemy je w czasie Bożego Narodzenia, czy właśnie w Wielkanoc. Całe szczęście, cała reszta świąt jakoś tak się mocno nie narzuca psychicznie, natomiast te dwa święta się mocno narzucają. Czyli to jest z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że nasze myśli w okresie świąt są zdominowane wieloma różnymi rzeczami związanymi z tymi świętami. Rodziną, przygotowaniami, tym, co się w domu dzieje, tym, co się będzie za chwilę działo, jak stąd wyjdziemy i tak dalej. Więc bardzo ciężko jest kaznodziei wyjść i teraz zdobyć serce słuchaczy, jak tam jeszcze biała kiełbaska i jajeczko, wiecie, i jakiś Mikołaj po prostu dzwoni. Jest to bardzo trudne, żeby w takim dniu jakoś szczególnie dotrzeć. Z drugiej strony, wiecie, ja nie lubię tej, tak jak już mnie znacie, nie lubię tych takich form religijności związanych z jakimś takim właśnie przypominaniem czy wracaniem do tego czasu, ponieważ Biblia nie pokazuje nam, że to jest jakiś element dla nas ważny. Może w dawnych czasach, wiecie, kiedy nie było mediów, kiedy nie było edukacji i Kościół był jedynym miejscem jakim takim przypominania i edukowania, no to ten rok liturgiczny miał jakieś swoje znaczenie, ponieważ co roku te prawdy się wtłaczało w ludzi, tak? Zesłanie Ducha Świętego, w niebowzięcie kogoś, bo nie tego jednej osoby i tak dalej, i tam wszystko. I to była forma edukacji. Natomiast wiecie, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tego pełno i tego jest w natłoku, no myślę, że Kościół powinien być ostatnim miejscem, który przyłącza się do tego trendu, żeby po raz kolejny wyciągać jakieś symbole i organizować jakieś wydarzenia, żeby naszą pamięć zwrócić ku tym rzeczom. Bo jeżeli, kochani, narodziliśmy się na nowo i Duch Święty mieszka w nas, to jesteśmy z Bogiem każdego dnia. I prawdy wiary powinny w nas mieszkać każdego dnia i nie być tylko przyczynkiem do jakiejś celebry i do jakiegoś wspominania. Więc wiecie, ale myślę, że większą trudność mam związaną z tym, że nasze emocje są gdzieś pochłonięte. A kolejna rzecz, która jest, też zwraca moją uwagę, to jest to, że apostoł Paweł w szczególny sposób mówi w swoim nauczaniu, że Bóg w tym nowym przymierzu, w tym nowym czasie nie zwraca uwagi już na dni, noce, kalendarze, nowie księżyca, nie wyróżnia jednego dnia od drugiego dnia, ale zrównuje te dni, ponieważ wszystkie święta, nawet te święta Pana, które były zapisane w Starym Przymierzu, w Nowym Przymierzu nie ma żadnych świąt Jezusa, w Starym Przymierzu, one w Chrystusie znalazły swoje wypełnienie. I my dzisiaj możemy oczywiście wykorzystywać trochę ten, czy to folklor chrześcijański, czy pisma Starego Testamentu, żeby głosić pewne prawdy, natomiast mamy mieć już inny stosunek do tego. Nieobrzędowy i nie pod naciskiem prawa, żeby coś wypełnić. Wiecie, i nawet ten szczególny dzień, który jest zapisany w dekalogu, jakim jest dzień szabatu, dzień siódmy, ostatni dzień tygodnia, żeby odpocząć, on też ma już trochę inny wymiar niż miał w prawie Mojżesza, bo w prawie Mojżesza był nakaz kamienowania tych, którzy nie przestrzegają, ale ma ten wymiar, że musimy wiedzieć, że mamy ciała, które też potrzebują odpoczynku. Jest to wymiar bardziej praktyczny, a mniej po prostu liturgiczny i nie obchodzimy tego dnia chodząc do kościoła przede wszystkim, bo nie ma takiego nakazu, żeby raz w tygodniu pójść do kościoła w Nowym Testamencie. Jest taki nakaz, żeby nie opuszczać wspólnych zebrań. W naszym przypadku przynajmniej trzech. W tygodniu, grupa domowa, niedziela, jeszcze modlitwa wtorkowa, także tak sobie tak trochę żartuję. Natomiast dzień szabatu, dzień wolny ma być poświęcony temu, żeby odpocząć od swoich dzieł, żeby swoje ręce położyć na stole i powiedzieć, przypominam sobie to teraz, że Bóg pracuje i że On jest Panem mojego życia, On mnie ukształtował i Go wielbię. Więc wiecie, dlatego to jest tylko taki wstęp, dlatego mam trudność właśnie z tymi wszystkimi tradycjami i emocjami z tym związanymi. I kiedy dzisiaj się przygotowywałem, to właśnie po raz kolejny miałem taką trudność, jak po prostu w ogóle powiedzieć prawdę, ogłosić ją ze Słowa Bożego, coś powiedzieć o zmartwychwstaniu, bo wszyscy mówią w tych dniach o zmartwychwstaniu i Facebook burczy na ten temat, huczy, tak? Ale z drugiej strony nie popaść w jakąś religijność, nie zrobić jakiejś po prostu, wiecie, celebry. Tak jeszcze dodam tylko, że wiecie, ja kocham też, żeby tak wszystko było jasne. Ja nie mam nic przeciwko zajączkom, jajeczkom i Mikołajom. jeżeli możemy dzięki temu użyć tych środków do tego, żeby głosić Ewangelię, tak? Nie po to, żeby coś celebrować, ale żeby nie gorszyć innych, tak? Nie po prostu nie odprawiać egzorcyzmu nad wydmuszkami, czy tam, wiecie, jakichś tego typu rzeczy, wiecie, i tego typu zjawisk nie robić, tylko po prostu uszanować to, co ludzie robią, uszanować ich emocje, ale wykorzystać to do tego, żeby przekazać Ewangelię, prawda? Dobrze, ale okej. Przygotowywałem się dzisiaj i mówiłem, Boże, pokaż mi w Słowie zmartwychwstanie, ale w takim jakimś takim szerszym kontekście, żebym nie musiał tutaj po prostu malować obrazu grobu w ogrodzie z okrągłym kamieniem, prawda? Jakoś weź mi, daj coś świeżego, tak? Daj mi coś świeżego na temat tego zmartwychwstania. Wiecie, kiedy się w tym tygodniu przygotowywałem i modliłem, to moje oczy padły na drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Szczególnie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj cały ten tekst sobie przeczytali od początku do końca i chciałbym wam zwrócić na pięć elementów naszego życia, które wydaje owoc. Pięć elementów z tego rozdziału. Może zacznę tak od środka i przeczytam to o zmartwychwstaniu. To jest 32 werset drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. W ogóle jak macie Biblię, to otwórzcie sobie i śledźcie tekst ze mną, bo ponieważ będziemy cały ten tekst przechodzić, ale zaczniemy tak od środka. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, werset 32. Piotr głosi do Żydów w dzień Pięćdziesiątnicy. Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Piotr w tym swoim pierwszym chrześcijańskim kazaniu po zesłaniu Ducha Świętego dzień Pięćdziesiątnicy, mówi, że to jest dzień narodzin, prawda, tej nowej wspólnoty. On wygłasza kazanie i w środku tego kazania centralnie umieszcza to poselstwo, że tego Jezusa, który został ukrzyżowany, który zmarł, którego wy ukrzyżowaliście, on mówi, ten Chrystus zmartwychwstał, Bóg go wskrzesił z martwych i my jesteśmy tego świadkami. Wiecie, to jest ciekawe, ponieważ Dzieje Apostolskie zaczynają się od pierwszego rozdziału, w którym jest mowa, że Jezus cały czas przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu spotyka się ze swoimi uczniami. Dlaczego Pięćdziesiątnica, a 40 dni się spotyka? Ktoś już wie? Łapiecie zagadkę? Gdzie się zgubiło 10 dni? Słucham, trzeźwe umysły? Słucham? Tak, Estera, chwała Bogu, otrzymujesz punkt. I Kinder Bueno za darmo od pastora po nabożeństwie. Tak, ponieważ Jezus w nie wstąpił 40 dni po swoim zmartwychwstaniu, po pasrze, natomiast jeszcze 10 dni oni poświęcili na to, żeby oczekiwać na dzień zesłania Ducha Świętego. A Pięćdziesiątnica, czyli święto Szawłot, zesłania Ducha Świętego, jest 50 dni po zmartwychwstaniu, więc Jezus 40 dni im się ukazuje i pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich jest poświęcony na to, że on jako zmartwychwzbudzony, czyli nie ten, który żyje, który jeszcze nie umarł, ale ten, który już po zmartwychwstaniu spotyka się ze swoimi uczniami i naucza ich. I dzień Pięćdziesiątnicy wyzwala zupełnie nową energię do tego, żeby oni zaczęli to głosić. I teraz słuchajcie, ja poprosiłem Magdę, żeby mi pomogła w czasie tego kazania, ponieważ jest świetnym, ma świetną dykcję. I ją prosiłem, żeby przeczytała nam całe Dzieje Apostolskie, ale teraz zmieniłem cały drugi rozdział Dzieje Apostolskie, ale zmieniłem zdanie i poproszę cię, żebyś mi czytała we fragmentach, więc na początek tylko od 1 do 13 cię poproszę.
A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny. Przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretańczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni i oniemiali mówili jeden do drugiego. Co to wszystko znaczy? Ale byli i tacy, którzy drwili. Ci ludzie upili się młodym winem.
Więc początek tego rozdziału nazwałem przeżycie. Wiecie, będziemy przechodzić przez te pięć części. Może od razu je zatytułuję, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Pierwszy fragment mówi o przeżyciu napełnienia Duchem Świętym. To jest pierwsza część tego rozdziału. Druga część, drugi etap, to jest to, że to przeżycie przyciąga uwagę innych ludzi. Więc przyciągnięcie. Potem następuje, na skutek tego, głoszenie. Głoszenie i wyjaśnienie tego, co tutaj się dzieje. Potem, dzięki temu głoszeniu, następują nawrócenia, które prowadzą do ostatniego, piątego etapu z tego drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, czyli tego, jak wygląda życie nowej wspólnoty. Ludzi, którzy odrodzili się dzięki temu, że się nawrócili. I wiecie, to pokazuje taki, dla mnie jest to obraz, taki spójny obraz chrześcijańskiego życia. My czasami po prostu zaczynamy od tyłu. Chcielibyśmy od razu mieć wszystkie owoce chrześcijaństwa zebrane. Więc mamy żal do siebie, że nie wszystko jest tak poukładane. Mamy żal do innych ludzi, że ich życie nie wygląda tak, jakby miało wyglądać. A w ogóle pierwsi chrześcijanie, to oni bardziej się kochali, byli jakoś bliżej siebie, więcej się modlili, a my tego jakoś tak nie mamy. Natomiast wiecie, ten element, o którym teraz mówię, był na końcu jako efekt tego wszystkiego, co działo się wcześniej. Po pierwsze, jest powiedziane, że w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli po tym, kiedy oni wypełnili ten nakaz Jezusa z pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, że nie oddalajcie się od Jerozolimy, aż otrzymacie napełnienie Duchem Świętym i aż otrzymacie przeżycie Boga w swoim życiu. Więc oni byli posłuszni temu przez 10 dni i nie ruszali się, dopóki nie otrzymali Ducha Świętego. Ale wreszcie w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił Duch Święty i otrzymali Go. Wiecie, wszystko w życiu z Bogiem zaczyna się od osobistego przeżycia. Możemy być otoczeni mówieniem o Bogu, możemy być umiejscowieni w religijnym kraju, to wszystko nie ma dla nas znaczenia, dopóki ja osobiście nie zaczynam tęsknić i nie przeżywam tego, o czym słyszę. Dziecko może być wychowane w rodzinie chrześcijańskiej, może być bardzo dobry chrześcijanin, na przykład taki jak ja, albo ty, i mieć dziecko, i to dziecko, mimo że wychowuje się w tym domu, dopóki nie doświadczy przejścia na drugą stronę, na skutek własnego, osobistego przeżycia, to nic nie może się zacząć. Znamy takie hasło, że chrześcijaństwo to nie religia, chrześcijaństwo to relacja. A relacja co to jest? Relacja to jest autentyczne spotkanie. Spotkanie z osobą, spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa, spotkanie z mocą Ducha Świętego, napełnienie Duchem Świętym. I teraz wiesz, za każdym razem, kiedy człowiek ma doświadczenie Boga, to doświadczenie, jeżeli jest prawdziwe, ma swój efekt na zewnątrz. Tutaj czytamy, w tym pierwszym fragmencie, który nam Madzia przeczytała, czytamy, że był głos z nieba, jakby gwałtownego wiatru, ukazały się języki, jakby z ognia, szum napełnił wielki to miejsce, oni zaczęli mówić innymi językami i to spowodowało w szóstym wersecie, że kiedy powstał ten szum, to nastąpiło zbiegowisko na skutek tego, co miało miejsce. Gdzie to było historyczne wydarzenie, tak? Pięćdziesiątnica, pierwsze napełnienie Duchem Świętym. Ale kiedy przenosimy to do naszego życia, to wygląda w ten sposób, że każde twoje autentyczne przeżycie Boga spowoduje zewnętrzne efekty, które przyciągną uwagę tych, którzy cię otaczają. I to jest absolutnie fundamentalny pierwszy etap naszego życia z Bogiem i przeżywania Boga. Myślę, że to szczególnie jest dla nas ważne, kiedy żyjemy w kraju napełnionym chrześcijaństwem i gadkami chrześcijańskimi, gdzie już w telewizji ludzie się modlą przed kamerami bez problemu, nawet w telewizji publicznej. Szczególnie w takich kontekstach ludzie potrzebują zobaczyć nie tylko religię, doktrynę, pewną formułkę, ale coś autentycznego, co dotyka nas. Więc wiecie, jeżeli chcemy, żeby nasze chrześcijaństwo ewangeliczne, czy nasze zborowe, czy to, co ty nazywasz chrześcijaństwem, wyruszyło w swoją podróż, która doprowadzi nas do plonu w postaci zebranego żniwa, to ono musi zacząć się po kolei. Nie może zacząć się od katechizmu. Nie może zacząć się od dekalogu. Ale musi zacząć się od autentycznego spotkania nieba z ziemią i twojego osobistego doświadczenia Boga.
Amen.
Znam wielu ludzi, którzy kochają Boga, ale bez przeżywania Go nie mają siły, żeby żyć z Bogiem. Sam o tym wielokrotnie myślałem i żeby być księdzem i potem rozmawiałem z ludźmi, którzy są księżmi. I jest taki szokujący kontrast pomiędzy pragnieniem tych młodych ludzi, którzy zostają księżmi, żeby służyć Bogu, a tym, jak wygląda ich życie po kilku latach, kiedy zaczyna ich przygniatać ciężar obowiązków związany z tym, że chcieli służyć Bogu. Powiem wam, jest odpowiedź na ten kontrast, na ten wyłom pomiędzy i napięcie pomiędzy tym, jak zaczynałem i czego pragnąłem, żeby kochać Boga, a tym, jak wygląda moje życie, mimo że chciałem Mu służyć po jakimś czasie, po paru latach. I ta dziura nazywa się brak przeżycia, brak osobistego spotkania. Wiecie, kochałem Boga, byłem młodym człowiekiem, byłem ministrantem, chodziłem na msze, spowiadałem się, przyjmowałem komunię, starałem się nie grzeszyć. Wychodziło mi to lepiej niż wszystkim moim kolegom. I to nie spowodowało, że pustka w jakikolwiek sposób ustępowała z mojego serca. Te wszystkie moje wypełnianie oczekiwań religijnych wobec mnie nie było w stanie mnie nakarmić. Byłem sfrustrowany. Zacząłem szukać w innych religiach. Zacząłem interesować się Gandhim. Zostałem wegetarianinem. Zostałem pacyfistą. Chodziłem w białej koszuli każdego dnia. Takiej zawiązywanej na sznurek ze stójką a la Lew Tolstoj. Kombinowałem po prostu jak koń pod górkę, żeby gdzieś coś przyszło do mojego wnętrza, ale nie przychodziło. To było tylko kolejne zainteresowania, kolejne ideologie, które próbowały mnie napędzić. Święty Franciszek, czyli kolejna idea życia takiego naprawdę prostego i ubogiego, bardzo mnie przyciągała i to wszystko nie zasypywało otchłani w moim sercu. Dopiero kiedy narodziłem się na nowo i zostałem napełniony Duchem Świętym i zacząłem modlić się innymi językami, tak jak apostołowie, dopiero wtedy coś wystrzeliło z mojego życia, a efekt był taki, że natychmiast ludzie się wokół mnie zaczęli nawracać. Mimo, że wcześniej jako religijny ministrant żyłem z nimi przez ponad 4 lata w internacie, mieszkałem w jednym pokoju i oni wiedzieli, że te wszystkie znali te moje praktyki, to moją gorliwość, nie wpłynęło to przez 4,5 roku na nich w żaden sposób, natomiast wystarczył tydzień, 2 tygodnie po moim nawróceniu, oni zaczynali się nawracać. Ale powód był taki, że ja miałem przeżycie, którego nikt nie mógł mi zabrać. Mój najbliższy przyjaciel, z którym dzieliłem portfel przez cały okres średniej szkoły, on mi powiedział wprost, po moim nawróceniu, kilka dni, kiedy mu od razu o tym wszystkim powiedziałem, bo jeszcze nie wiedziałem, że niewierzący źle reagują. Później, jak człowiek długo żyje, to już nabiera tych wszystkich po prostu, tych wszystkich uprzedzeń związanych z tym życiem. Wtedy nie wiedziałem, więc wtedy, w tamtym momencie, ja mu wszystko od razu powiedziałem i on miał tylko jedną odpowiedź dla mnie. Powiedział, albo zwariowałeś, albo to jest prawda. i nie masz nic pomiędzy, ponieważ znam twoje życie i byliśmy przyjaciółmi przez 4,5 roku. Nie podejrzewam cię, że mnie oszukujesz. Więc albo ci po prostu odbiło, albo coś w tym jest. I coś w tym było, bo on 2 tygodnie później się nawrócił i miał to samo przeżycie. Więc wiecie, my dzisiaj żyjemy w kraju, w którym ludzie pragną, żeby rzeczy były po Bożemu. Ludzie mówią, czy to już koniec świata jest, jak oglądają wiadomości. Albo słyszą o różnych rzeczach, które się źle dzieją. Mówią, czy to nie był kiedyś chrześcijański kraj? Narzekają. Ja powiem, nic się nie poukłada, tak jak Bóg przykazał, dopóki nie skorzystamy z tej recepty, która jest zawarta w Słowie. A ona między innymi przemawia do nas z 2 rozdziału w Dziejów Apostolskich, że wszystko zaczyna się od tych, którzy należą do Boga, którzy mają autentyczne przeżycie Boga i przeżywanie Boga. Cały wybuch Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy nie zaczął się od tego, że Piotr powiedział, słuchajcie, już chyba czas jakieś kazanie powiedzieć. Zebrał apostołów i mówi, słuchajcie, ciężko, bo ciężko, no. Jezusa nie ma, ale wiecie, jakoś się zbierzmy i słuchajcie, no, przekażmy to jego nauczanie dalej. Mówił, że mamy to dalej przekazać. Dzisiaj, gdybyśmy mieli zrobić spotkanie niejednego zboru w tym kraju, w ogóle na świecie, niejednej małej wspólnoty chrześcijańskiej i byśmy ich zapytali, słuchajcie, co mamy zrobić, żeby coś z tym zrobić, co mamy, to pojawiłaby się długa lista rzeczy, które warto by było teraz zacząć robić. Głosić Ewangelię, karmić ubogich, jakiś nowy światopogląd sprzedać światu, powiedzieć im, że od początku tak nie było, kontestować ideologię współczesnego świata. Pojawiłoby się całe mnóstwo pomysłów na aktywizację naszego życia. Ale powiem wam, niewielu powiedziałoby, zacznijmy się modlić. Niewielu by powiedziało, zatrzymajmy się, bo potrzebujemy Boga, żeby zrobić cokolwiek dla Boga i żeby Bóg mógł cokolwiek zrobić dla nas i dla ziemi. Natomiast w Dziejach Apostolskich to jest pierwszy etap nie tylko porządkowania Izraela według standardów Nowego Przymierza, ale to jest początek wybuchu chrześcijaństwa i Kościoła i on zaczyna się od osobistego przeżycia, które jest udziałem kogo? Hello! Kogo? Apostołów, czyli tych, którzy 3 lata już spędzili z Jezusem. Oni by mogli powiedzieć, hej, my 3 lata chodziliśmy z Jezusem, chyba jesteśmy przygotowani. Wiedzieli, że nie są przygotowani. Jednego, czego się przy Jezusie nauczyli, to szczerości. Już byli po traumie, a traumie pod tytułem Judasz. Już się nauczyli wielu rzeczy. Nauczyli się po tym, jak się rozbiegli, kiedy mistrza aresztowano. Piotr się bardzo wiele nauczył, kiedy po prostu uskuteczniał ściemnianie, a wcześniej deklarowanie, że on ściemniać nie będzie i że umrze razem z nim. Oni wszyscy byli po tych lekcjach jako apostołowie po 3 latach, ale oni wiedzieli, że czegoś im brakuje i czekali na to, co Bóg, Jezus sam powiedział przy odejściu, że im będzie brakowało i czekali na moc Ducha Świętego. Mieli przerobioną lekcję. Wiesz, jeżeli ty chodzisz parę lat do kościoła, to powinieneś też już mieć tą lekcję apostołów przerobioną. I wiedzieć bardzo dobrze, że te momenty, w których coś naprawdę działo się w twoim życiu i wydawało owoce, to nie były te momenty, kiedy ty ścisnąłeś po prostu, co trzeba ścisnąć i ruszyłeś do boju, ale te momenty, kiedy autentycznie miałeś spotkanie z Bogiem i moc Boża działała przez ciebie. Więc teraz, kiedy zastanawiasz się, jak ten świat uporządkować, co z tymi gejami, co z tym gender, co po prostu z tym bezprawiem, a co z edukacją i strajkiem, a co z prezydentem i premierem i prezesem, a co z dziećmi, którzy umierają, a co z handlem niewolnikami, a co z Bangladeszem, to ci mówię, zapomnij o tym wszystkim. Bo z tego miejsca głębokiej potrzeby i nędzy, w jakim jest ten ginący świat, nic się nie zacznie. Zacznie się od tych, którzy weszli w przymierze z Panem, a potem otworzyli się na Jego działanie i powiedzieli, Duchu Święty przyjdź, bo ja sam z siebie to jestem po prostu kombinezonem cielesnym na tej ziemi, utrzymującym to wieczne życie, które jest w środku. Rozumiecie tą metaforę kombinezon, tak? Jakby astronauta na Księżycu zdjął kombinezon, to od razu umiera. My tutaj, na tej ziemi, dokładnie tak samo. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, się zepsujesz. Więc ten kombinezon siada i ciebie tu nie ma. Jesteś bezużyteczny. Więc wiesz, jeżeli my mamy cokolwiek zacząć i zobaczyć przemianę otaczającego świata, zobaczyć przemianę ludzi, których oczekujemy przemiany, to nie myśl o tym, co powinieneś zrobić, że powinieneś może głosić do nich, że powinieneś może coś uporządkować, że może powinieneś protestować, może powinieneś jakąś odezwę napisać. Widzicie, Duch Święty do tego pobudza, to rób to wszystko. Są różne powołania. Może Bóg cię powołuje do zaangażowania społecznego. Rób to, śmiało, bądź odważny. Ale wszystko zaczyna się od osobistego przeżycia i spotkania z Bogiem. Bo to da ci siłę, to napełni cię mocą, to zatankuje paliwo, na którym będzie jeździł twój silnik. Inaczej nigdzie nie zajedziesz. Zatrzesz się, zmarniejesz. I powiesz to, co powiedziało w historii wielu wierzących ludzi, że chrześcijaństwo nie działa. Nawiasem mówiąc, zastanawiałem się nad tym i stwierdziłem, to jest w sumie prawidłowe stwierdzenie. Chrześcijaństwo nie działa. Chrześcijaństwo nie ma mocy w sobie jako system. Działa Bóg. Działa żywy Bóg. Wśród tych, którzy są naczyniem, które się otwiera, żeby ten Bóg przyszedł. Amen. Chrześcijaństwo jest tylko naczyniem. To my jesteśmy, jeżeli dopuścimy go do swojego działania. Więc wiecie, ten pierwszy fragment to jest po prostu przeżycie, od którego się wszystko zaczyna. Chcesz, żeby coś zaczęło się w twoim życiu? On nie zacznie się od tego, że będziesz więcej patrzył się w swoją komórkę, że będziesz więcej Facebooka czytał, że przeczytasz więcej książek. Nic z tych rzeczy. Tam się nic nie zacznie. Więcej przesłuchanych kaset. Nie. To będzie tylko ci głowa rosła, aż dojdziesz do takiego momentu, do którego ja dochodzę po 30 ponad latach życia z Bogiem, że naprawdę już musi być jakaś dobra książka, żebym zaczął ją czytać. Bo już mam naprawdę tyle tego przeczytanego, że już naprawdę jak przychodzi kolejna i ktoś mówi bestseller, to musi być jakiś powód. Niedawno mój kolega, pastor, napisał książkę i ją przeczytam. Bo sobie pomyślałem, co on tam ciekawego mógł napisać? Są różne przyczyny, wiesz, czytania książek przeze mnie, ale już taki element czytania książek pod tytułem po prostu, że wiesz, że potrzebujemy poznania, objawienia. Ja już po prostu jestem zmęczony tym. Ja wstanę rano, mam krótką modlitwę przy kawie, spotkam się z Panem i mam siły na cały tydzień, jak Bóg mi jedno słowo przekaże. Mam więcej siły niż po prostu z takiego pilnowania swojego życia każdego dnia, żeby się nie potknąć. Z tego mozu. Potrzebujemy Ducha Świętego. Halo! Modlisz się innymi językami? Zacznij to robić częściej, żeby nadprzyrodzona siła powstawała w tobie. Szukaj kolejnych przeżyć. Potrzebujesz uzdrowienia? Módl się, aż to uzdrowienie nastąpi, a potem wyjdź i mów, nastąpiło, dzieje się. Wszyscy ludzie pragną, żeby się działo, ale dzieje się u tych, którzy otwierają się na Boga. Dobrze, to był pierwszy rozdział, czyli pierwsza część, czyli twoje przeżycie, od tego się wszystko zaczyna. Chcesz coś zrobić dla Boga? Spotkaj się z Nim. Zdrowie na takiej zasadzie, jak ludzie mówią, chcesz zmienić świat? Idź do domu i wiesz, kochaj swoją żonę, albo tam wiesz, posprzątaj w łazience. Zacznij we właściwym miejscu, bo to będzie urealnione wtedy. Chcesz zmienić innych ludzi? Spróbuj zmienić siebie i zobacz, jaką masz siłę, żeby zmienić siebie. Mamy tyle pretensji do całego świata, a sami nie ulegamy żadnej przemianie. I myślimy, że nasza pretensja wobec ludzi ich zmieni. Sam ulegnij przemianie, przyjacielu. Wtedy zobaczysz, jakie to jest łatwe. Okej? Więc najpierw jest osobiste przeżycie. Ale później to przeżycie i to, co czytaliśmy, powoduje przyciągnięcie uwagi, tak? Zobaczcie, oni wszyscy się po prostu zbiegli. Będziesz miał przeżycie, ludzie przyjdą i będą pytać, o co chodzi. Ciekawa rzecz jest, że Jezus na kartach Ewangelii mówi o tym, że nie martwcie się, co macie mówić. Ciekawe, tak? Nie martwcie się, co macie mówić. A później mówi, bo kiedy was wydadzą, będziecie wiedzieli, co macie mówić. Będziecie wiedzieli, co odpowiedzieć. Więc pierwsze nauczanie do świadków Jezusa, co mają robić, na kartach Ewangelii jeszcze przed śmiercią i zmartwychwstaniem, ona dotyczyła tego, że ludzie sami będą was pytać. Będą was wydawać, będą was oskarżać i będą was prosić o to, żebyście się wytłumaczyli. I wtedy będziecie mieć szansę. Czy my jesteśmy często jak faryzeusze, którzy obiegają cały świat, żeby pozyskać uczniów. A później oni tak samo, nasi uczniowie, nie mają mocy, jak i my nie mieliśmy często. Nie tak ma być. My mamy chodzić w mocy Bożej, przyciągać uwagę innych, oni to otrzymają tą samą moc, kiedy się nawrócą. Taki jest porządek rzeczy. Ok? Dobrze. Teraz przeczytamy ten drugi fragment od 14 do 21 wersetu.
Wówczas powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom, ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero 9 rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnicy wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.
Okej, czyli mamy teraz ten drugi część, przyciągnięcie uwagi i objaśnienie Piotra w tej pierwszej części kazania wyjaśnia to zjawisko, które miało miejsce, tak? Więc mówi, to co tutaj widzicie, to nie jest jakiś obłęd nasz, to nie jesteśmy pijani, bo jest za wcześnie rano, nie ma tak dużych grup pijaków wcześnie rano, prawda? Dzisiaj może by trzeba było jakoś to inaczej tłumaczyć, tak? Ale w tamtym czasie to było dla wszystkich jasne, że jest dopiero 9 rano, 3 godzina dnia to była, czyli 9 rano, więc nie są pijani, ale to, co się dzieje, ma umocowanie w Słowie, w Torze, w Biblii. I wyjaśnia im proroka Joela i mówi, to jest tu napisane, że tak właśnie będzie się działo. Gdzie my do ludzi przychodzimy i mówimy tak, słuchaj, uwierz w Boga. A oni mówią, jakiego Boga? Tych bogów to jest, wiesz, co religia to Bóg. Nie, nie, tylko jeden jest prawdziwy. No tak akurat wszyscy tak twierdzą. Wiesz, po prostu jest zderzenie się z ścianą. Natomiast, kiedy ludzie widzą, kiedy modlisz się o chorych, kiedy wypędzasz demony, kiedy modlisz się innymi językami, kiedy osobiście widzą, że nastąpiła rewolucja w twoim życiu, że jesteś innym człowiekiem niż byłeś jeszcze wczoraj albo tydzień temu, to oni się ciebie pytają. I słuchaj, i wtedy po prostu proste, i wtedy możesz wziąć słowo i powiedzieć, słuchaj, bo Bóg odpowiedział mi na modlitwę. I tu jest napisane, że w Ewangelii, że jeżeli cokolwiek będziecie prosić z wiarą, to otrzymacie. I słuchaj, to jest tu napisane. I przyniesiesz mu Biblię do pracy, pokażesz mu ten werset. I mówisz, słuchaj, ja zgodnie z tym właśnie prosiłem Boga i mnie wysłuchał i stało się to. Wiele osób mówi o tym, że ma problemy z głoszeniem, z rozmawianiem z świadkami Jehowy. Bo to jest taka niekończąca się dyskusja słowo za słowo. Ale wszyscy, którzy odnieśli sukces w rozmawianiu ze świadkami Jehowy, odnieśli ten sukces na podstawie osobistego świadectwa. Kiedy mówili, dobrze, okej, słuchaj, to ja ci o coś opowiem. Ja was wysłuchałem, teraz wy mnie wysłuchajcie. I odkładali Biblię i zaczynali mówić o swoim osobistym przeżyciu i spotkaniu z Bogiem. Wtedy się kończy się dyskusja. Wtedy się kończy dyskusja. Bo osobiste doświadczenie to jest coś, co bardzo trudno obalić. Ktoś mówi, słuchaj, byłem chory, modliłem się, jestem zdrowy, to była taka i taka choroba i się modliłem, jestem zdrowy. I oczywiście zaciemniony umysł będzie jeszcze dyskutować. Ale będzie już dyskutować sam z sobą, ale nie z tobą. Bo to jest twoje osobiste doświadczenie. Okej? Ludzie się mnie pytają, Marek, jak schudłeś? Bardzo proszę, mogę powiedzieć. Cudłem tak, tak i tak i tak. Gdyby to przeczytali w gazecie, to by powiedzieli, ale tak, jest tak. I jak to się stało? Stało się tak i tak i tak. Proszę, po spotkaniu mogę w ogóle to o tym opowiedzieć. Tak. Za dwie dychy. I to jest, wiesz, i teraz ktoś może powiedzieć, no, co może powiedzieć? Nic nie może powiedzieć. Może powiedzieć tylko, no to tak masz. No.
Dobrze ci tak.
Dobrze ci tak. Ale wiesz, po prostu kiedy weźmiesz i będziesz miał teraz wersety do tego, co przeżyłeś, to ludzie zaczynają słuchać tego. To jest zawsze połączone ze słuchaniem. Dlatego jak na przykład czytamy Ewangelię, Jan, Ewangelie wszystkie, to widzimy tam, że Jezus coś robi, a za chwilę ewangelista komentuje to, a Jezus to uczynił, aby się wypełniło słowo proroctwa. I wtedy to słuchanie połączone z wiarą płynącą ze słowa powoduje owoc. Więc wiesz, pierwsza rzecz jest przeżycie, drugie jest przyciągnięcie uwagi, a potem następuje dopiero głoszenie. I teraz następuje to głoszenie i teraz, Magda, poproszę Cię o kolejny fragment, teraz to będzie ten najdłuższy, od 22 aż do 36. Zwróćcie uwagę, o czym głosi Piotr po tym, kiedy już wyjaśnił to zjawisko przeżycia i napełnienia Duchem Świętym.
Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został On wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził Go, zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby był On przez nią trzymany. Dawid bowiem tak mówi o Nim. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z Nim u mojej prawicy nie zachwieje się. Dlatego poweselało me serce i język głosi radość. Więcej, ciało również odpocznie w nadziei, gdyż nie zostawisz mej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty został dotknięty skażeniem. Dałeś mi poznać drogi życia, pełną radość przebywania w Twojej obecności. Drodzy bracia, mogę śmiało powiedzieć, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany, a jego grób jest wśród nas do dzisiejszego dnia. Był on jednak prorokiem. Jako taki wiedział o tym, że jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie. Bóg mu to potwierdził przysięgą. Dlatego w swoich słowach odniósł się do zmartwychwstania Chrystusa, które uprzednio zobaczył. Powiedział, że Chrystus nie pozostanie w świecie zmarłych, ani jego ciało nie dozna rozkładu. I to właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Został on następnie wyniesiony do nieba. Tam zajął miejsce po prawej stronie Boga. Otrzymał od Ojca obietnicę, Ducha Świętego i tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie. Bo to nie Dawid wstąpił do nieba, a jednak sam mówi: Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. Zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście.
Alleluja. Widzicie, to jest bardzo ciekawe. My często jak czytamy Dzieje Apostolskie i ten rozdział, to czytamy o tym, że on wyjaśnia im Pięćdziesiątnicę, a później zaraz od razu przeskakujemy do tego, to co mamy zrobić, mężowie, bracia? Macie się nawrócić, ochrzcić, uwierzyć i tak dalej. I gdzieś nam umyka ten cały środek. A ten cały długi fragment, 22-36, on cały jest poświęcony mówieniu o zmartwychwstaniu. Piotr staje przed nimi i mówi: słuchajcie, powiem wam o tym Jezusie, który został zabity przez was rękami Rzymia. Powiem wam coś o nim. I mówi, że tego Jezusa, 24, Bóg wskrzesił do życia. Więc wiesz, to jest bardzo ciekawe kazanie. To nie jest kazanie pod tytułem Popraw się. Jak wy żyjecie? Tylko on staje przed nimi i mówi, Słuchajcie, tamte wydarzenia znacie. Pamiętacie o Jezusie, którego Bóg potwierdził jego życie, że był od Boga w mocy, cudach i znakach. To jest tam ten 22 rozdział. Pamiętacie o nim, a później wy go zabiliście. Pamiętajcie o nim. To teraz uwaga. On żyje. On zmartwychwstał, Bóg wzbudził go z martwych. On żyje. Jezus żyje. To jest ciekawe, słuchajcie, że jak ja się narodziłem na nowo, to ja cały czas to opowiadałem ludziom, którzy byli wokół mnie. I ludzie bardzo różnie reagowali. Jedni mówili, tak, ciekawe, no to jest, tak jest, taka jest prawda wiary. A inni mówili, no tak, Lenin też żyje. Lenin wiecznie żywy, tak? Albo Lewis, Elvis. A jeszcze słyszałem, że jak się Władcy Pierścieni w wersji książkowej stali bardzo popularni na Wyspach Brytyjskich, że w latach 50. 60., to często można było w metrze przeczytać napis. Frodo żyje. Więc ludzie bardzo różnie reagowali. Ale wiesz, to jest ciekawa bardzo sprawa. Bo stań twarzą w twarz drugim człowiekiem i powiedz im, wiesz, możemy o różnych rzeczach gadać, ale Jezus zmartwychwstał. Był człowiekiem chodzącym po ziemi, umarł, ale po 3 dniach zmartwychwstał. Potem ukazywał się uczniom, kilkaset osób go widziało przez 40 dni, a potem poszedł do Boga i powróci tak, jak poszedł. Teraz masz dobry punkt startu do głoszenia Ewangelii. Ludzie lubią rozmawiać, wiecie, o rzeczach, w których są już komfortowo gdzieś poukładani w głowie. Na zasadzie, wiesz, takie rozmowy świąteczne na każdy temat. Przeważnie o Polsce. Ale mogą być też takie rozmowy, wiesz, na zasadzie, mieliśmy taką rozmowę niedawno też z kimś z rodziny, na zasadzie, jak to jest właśnie z tymi gejami? To wrodzone, to Bóg im tak sprawił, czy tak się narodzili, czy coś takiego. Ludzie przez to, że czytają te informacje, są czytani, są porozmawiani, mają jakiś emocjonalny stosunek, lubią o tym rozmawiać. Ale teraz pomyśl sobie, powiedz im, słuchajcie, gdzie to wszystko, możemy o tym wszystkim gadać, mam też swoją opinię, nie jestem człowiekiem z kosmosu, ja też mam opinię, ja, Marek, mam też opinię na ten temat, mogę z każdym pogadać. Ale słuchajcie, ale zacznijmy w dobrym momencie. Jezus zmartwychwstał. Żyje. Był martwy i żyje. Jak to się stało, że on ożył? Dlaczego ożył? A dlaczego w ogóle umarł? A dlaczego został wzięty do nieba? I to nie jest żadna mitologia. I tak jak został wzięty, tak samo przyjdzie tutaj na tą ziemię. I nie wiadomo, kiedy przyjdzie, ale może przyjść w każdej chwili, bo on sam powiedział, że przyjdzie jak złodziej w nocy. To jest dobry punkt do rozmowy. Wtedy się ludzie, wiesz, co powiedzą? Ty w to wierzysz? Ty w to wierzysz? Tak, ja w to wierzę, że tak jest. Wiecie, ciekawą rzecz jeszcze robi dodatkową Piotr, bo on mówi, że go wskrzesił, później mówi w 31 przepowiadał, że go wskrzesił, a później sięga po pisma i mówi, że tak miało być i to było już zapowiadane w pismach. I posługuje się Dawidem, tym, o którym jest mowa, że on cały czas miał Pana przed obliczem swoim, czy cały czas patrzał na Pana przez całe swoje życie. To jest werset 25. I mówi, że to wszystko, co mówił o tym, że on nie umrze, że jego ciało nie ulegnie rozkładowi. Wiecie, my to mamy w takich znowu biblijnych słowach użyte, gdzie tego Dawida, że moje ciało nie ujrzy skażenia. I czyta to człowiek współczesny, nawet wierzący, i mówi, jakie ciało, jakiego skażenia. Wiecie, w naszym języku mówiąc, po prostu nie rozłoży się jego ciało. I on o tym śpiewał pieśni, że moje ciało się nie rozłoży. Wyobrażasz sobie takiego gościa? Takiego hej ho, z gitarą na ulicy. Słuchajcie, nie umrę, będę żył wieczny, a moje ciało nie pójdzie do grobu, bo nigdy się nie rozłoży. Mówimy, o, zombie, ciekawe, wiecie, różne skojarzenia i tak dalej. Dawid był tego rodzaju człowiekiem. I teraz Piotr bierze te wersety ze Starego Testamentu i używa ich w głoszeniu. Mówi tak, my jesteśmy świadkami, że zmartwychwstał, my głosimy, że zmartwychwstał, ale zmartwychwstał też na podstawie pism, bo tak zapowiedział, że tak będzie. I to jest fakt. I mówi, przepowiedział to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie zostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia. Tego to Jezusa wskrzesił z Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. My, którzy tu stoimy, my jesteśmy świadkami tego zmartwychwstania. Wiecie, to jest niesamowite zjawisko. Jak zamieściłem taką wypowiedź polityka, kongresmena, amerykańskiego Colsona, który po aferze Watergate wylądował w więzieniu w Stanach Zjednoczonych za czasów Nixona i później w więzieniu napisał parę dobrych chrześcijańskich książek, a potem po wyjściu był głoszącym, podróżował, nawet chyba jakiś kościół wystartował. On powiedział tak, on powiedział, że afera Watergate jest jednym z najlepszych dowodów na zmartwychwstanie Jezusa, bo po zmartwychwstaniu Jezusa 12 ludzi przez całe życie do końca będąc poddawani torturom, prześladowaniom i wreszcie ginąc za tą męczeńską śmiercią, do końca życia trzymali się jednej wersji, że on zmartwychwstał, oddając własne życie. A mówi, a 12 polityków zaangażowanych w aferę Watergate nie wytrzymało 3 tygodni przy tej samej kłamliwej wersji. Ale dzisiaj rozjechało i za chwilę wszyscy byli sądzeni. Mówi, jakim sposobem 12 ludzi będzie trzymało taką fikcję o zmartwychwstaniu do końca życia, płacąc cenę. Czyli to jest absolutnie fundament chrześcijaństwa. Apostoł Paweł mówi, że jeżeli nie ma zmartwychwstania, to nasza wiara jest próżna. Wiecie, i myślę sobie tak, bo my wszyscy, my tego nie podważamy, my teraz do nas, wierzący, my tego nie podważamy, to jest aksjomat naszej wiary, to jest ABC. Jezus zmartwychwstał. Teraz wam powiem coś takiego. Ale my tym nie żyjemy. My żyjemy drugorzędnymi rzeczami. Sprawami do załatwienia, w czym nam pomaga chrześcijaństwo, co powinniśmy zrobić. Ale słuchaj, wróćmy do tego proroctwa Dawida, tej pieśni Dawida o zmartwychwstałym Chrystusie i do jego osobistego świadectwa, kiedy on mówi, że cały czas mam Pana przed oczami. Jezus zmartwychwstał i on powiedział, że ja pozostanę z wami na wieki, nie opuszczę was, aż do skończenia świata. Jest z nami, przez to, że zmartwychwstał i przez to, że zesłał Ducha Świętego. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Dobrze, czyli mamy pierwszy rozdział, przeżycie, drugi rozdział, przyciągnięcie uwagi innych i potem głoszenie dopiero tym, których uwaga została przyciągnięta. Łapiecie kolejność? Więc teraz przeczytamy przedostatni fragment, 37-41, czyli nawrócenie.
Słowa te przeszły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr. Niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. W inny też sposób, jeszcze wyraźniej, składał im mocne świadectwo i zachęcał. Ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób.
Halleluja. Więc tak, najpierw ty masz przeżycie z Bogiem. To powoduje, że uwaga ludzi jest przyciągana do twojego przeżycia, nie do twojej ideologii, nie do twojego fanatyzmu, do twojego radykalności, ale do twojego przeżycia. Kiedy masz zgromadzonych tych ludzi, których uwagę przyciągnąłeś, możesz zacząć im głosić. Kiedy im głosisz, to oni się nawracają. Alleluja. Bo ludzie nawracają się wtedy, kiedy głoszona jest Ewangelia. Kiedy jest głoszona dobra nowina. I teraz wiecie, jest bardzo ciekawe, tutaj jest powiedziane, na czym polegało ich nawrócenie. Zapomnijmy na chwilę o tym elemencie, że z listu do Efezjan, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, a nie z uczynków i że podstawą przyjścia do Pana jest wiara, bo tutaj nic nie jest o tym powiedziane. Oczywiście to miało tutaj miejsce, bo kiedy było głoszone słowo, to wiara powstawała w ich sercach, więc ten element oni zaliczyli, bo wiara jest ze słuchania Słowa Bożego, więc oni zaczęli wierzyć. Natomiast ten element jest tutaj pominięty. I powiem wam, to jest ciekawe, bo kiedy ja się nawracałem i ludzie wokół mnie się nawracali, nie miałem całej teologii usprawiedliwienia z wiary jeszcze poukładanej, a już ludzie się nawracali. Dlaczego się nawracali? Bo wiara powstawała w ich sercu, nawet nie wiedząc, nie potrafili jej nazwać wiarą. Po prostu chcieli pójść za Panem, chcieli narodzić się na nowo, chcieli oddać swoje życie Jezusowi. Natomiast oprócz tego elementu wiary są wymienione 3 inne elementy. Czyli co? Odwrócenie się od starego życia. Czyli oni zatęsknili za nowym rodzajem życia, o którym usłyszeli. I powiedzieli, okej, to my chcemy pójść w tą stronę. Czyli pokutowali, czyli odwrócili się od tego, co było. Druga rzecz, która nastąpiła, nastąpił natychmiast chrzest ich. To jest w ogóle dla mnie ciekawe. Czytałem dzisiaj sobie to jeszcze raz, I mówię sobie, Boże, nie ma tyle wody w Jerozolimie. Jednego dnia 3000 ludzi ochrzcili. Później czytam sobie, przyłączyło się tego dnia około 3000 dusz i oni wszyscy byli ochrzczeni. Może ich przez kolejne dni chrzci. Nie wiem, jak to było zorganizowane wszystko. A może można było w którejś z tych sadzawek, Siloe albo innych, wszystkich ochrzcić. W każdym bądź razie, słuchajcie, ten efekt nawrócenia był masowy. Tydzień temu o tym mówiłem, że w tym czasie Jerozolima liczyła najwyżej 5000 mieszkańców. Razem z pielgrzymami na dzień pięćdziesiątnicy może było 10000. Więc 1/3 populacji miasta ochrzczona jednego dnia. Było coś absolutnie masowego. Nie były takie miasta, wiecie, jak dzisiaj, 2-milionowa Jerozolima i 3000 ludzi. Wow, taki mega church. Nie, to była 1/3 mieszkańców miasta, albo nawet więcej, którzy zostali tego dnia przyłączeni. 3000 ludzi, niesamowite. Ale następowały znowu te trzy radykalne elementy. Odwrócenie się od starego życia, chrzest i napełnienie Duchem Świętym. Teraz wiecie, tutaj się zamyka pewnego rodzaju koło. Ponieważ napełnienie Duchem Świętym, o którym Piotr mówi, że otrzymacie Ducha Świętego, jest przeżyciem danym tym, którzy teraz dopiero zaczynają swoje życie z Bogiem. Więc oni zaczynają swoje życie z Bogiem od razu od przeżycia. Więc wiecie, dlatego mamy ten fenomen tego bardzo gorliwego pierwszego chrześcijaństwa, ponieważ tam za każdym razem, w każdym pokoleniu nawracających się ludzi, zaczyna się to od autentycznego przeżycia i spotkania z Panem. Dlatego też pierwsi chrześcijanie ciągle gadają o Panu, o spotkaniu się z Panem, mają Jego wizję i ciągle mówią o napełnieniu Duchem Świętym i o chrzcie Duchem Świętym. Dlaczego? Ponieważ przeżywanie jest po prostu jednym z fundamentów normalnego, toczącego się życia w chrześcijaństwie. Więc oni się nawracają, zostają ochrzczeni, otrzymują Ducha Świętego i następuje poszerzenie z tych 120 w pięćdziesiątnicy do 3000. Czy tego pragniemy? Okej. To mamy to wszystko poukładane. Najpierw jest Twoje przeżycie osobiste i szukanie Pana, nie ich nawrócenie. Ich nawrócenie jest już pod koniec, zauważyliście? Mamy najpierw Twoje przeżycie, potem przyciąga Twoje przeżycie uwagę innych ludzi. Wtedy masz możliwość głoszenia, a kiedy masz możliwość głoszenia do tych, których uwaga została przyciągnięta, to w tym momencie oni się nawracają. I teraz mamy zamknięcie kazania, idziemy na obiad. 42-47. Ostatni etap.
Trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia.
Alleluja. Amen. I to jest to, co za czym tęsknimy, co często lubimy wyciągać jako fragment o normalnym życiu chrześcijańskim. Trwali wszyscy razem w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach, spotykali się po domach codziennie, mieli wszystko wspólne, mieli jedno serce, mieli jedną myśl, kochali się wzajemnie i mieli znaki i cuda, przejawy mocy mieli wśród nich, normalne życie Kościoła i każdego dnia Bóg pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. No wiecie, to jest ostatni etap i on może pozostać tylko życzeniem, jeżeli wszystko nie jest poukładane zgodnie z tą chronologią drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Wszystko zaczyna się od Twojego głodu i Twojego poszukiwania Boga. Bez tego wskakujemy na jakieś oderwane etapy. No to może dzisiaj trochę pogłośmy słowa, bo trzeba głosić Słowo Boże. A dzisiaj może trochę, dzisiaj mamy chrzty, a dzisiaj mamy modlitwy o chrzest Duchem Świętym, a dzisiaj mamy takie nabożeństwo, dzisiaj mamy takie nabożeństwo i coś nam ulatuje. Ale gdybyśmy zaczęli, zgodnie z zaleceniem Jezusa, zacznijmy od tego, żeby samemu pójść na modlitwę. Potem modlić się tak długo, aż coś się z nami wydarzy na tej modlitwie. Z nami. nie z Bogiem, że Jemu wykręcimy rękę. Amen? Bo to też była ciekawa modlitwa. Jezus nie powiedział, idźcie i módlcie się, aż wy modlicie zesłanie Ducha Świętego. Czyli proście, aż wy prosicie. Nie, bo On już był obiecany. To była gwarancja. To już było w Bożym kalendarzu zapisane, że On przyjdzie. To oni mieli ulec przemianie w tej modlitwie. Z nimi się miało coś stać w tej modlitwie. Gdybyśmy od tego zaczęli, nie byłoby problemu. Z przyciągnięciem uwagi nie byłoby problemu w tym, żeby wtedy wyskoczyć z najradykalniejszym poselstwem o Jezusie, który żyje. Można to wtedy głosić jak wariat na ulicach. Nic ci nie przeszkadza, bo to jest Twoje i tego ci nikt nie zabierze i On po prostu żyje i pokrójcie mnie za to. On po prostu żyje. Wtedy ludzie się autentycznie nawracają, a z autentycznego nawrócenia głębokiego, połączonego z pokutą i z napełnieniem Duchem Świętym, powstaje nowy Kościół, który już nie jest jakimś takim tworem trochę takim herlawym, ale ma już wszystko. Amen? Więc tak to widzę na dzisiaj. Jezus żyje. Amen. Powstańmy wszyscy. Nie wiem, na ile udało mi się przez jajeczka i zajączki dzisiaj przebić. Odczuwam ten dyskomfort. Te klimaty triduum paschalnego i te wszystkie inne rzeczy, które są oczywiście wielkim bogactwem chrześcijaństwa, natomiast bardzo często ciężko się przebić. Powiem Wam, bardzo ciekawe było, bo byłem w Elblągu i to jest fantastyczne. Pojechaliśmy na tą modlitwę. I ta modlitwa, ta szkoła dawna, w której teraz będzie kościół, jest na takiej górce zbudowany. Z tego miejsca w dół wszędzie opada teren. Pamiętam, jak z rodzicami tam zawsze to miejsce było nazywane na górce. Na górce były gofry, na górce był kiosk ruchu. Zawsze się nas w domu mówiło na górce i na górce stała ta szkoła. Ja tam przyjechałem przed tą modlitwą. Tam Leszek z kluczami trochę się spóźniał. Nagle patrzę, a idzie taki czarny tłum ludzi po prostu i śpiewają. Z daleka mówię, co to jest? Środa, Wielki Tydzień, jakaś manifestacja. Słuchajcie, kilka tysięcy ludzi szło z jednego, z północnego strony miasta, weszło na tą górkę, przeszło obok mnie, śpiewając pieśni, z krzyżem, droga krzyżowa, poszli na dół. Niesamowite wrażenie to było. I miałem dwa takie objawienia. Straszny głód ludzi szukających Boga. I z drugiej, w tym samym momencie, skupienie uwagi i kult na cierpieniu. Nie połączonym z Ewangelią. Ale głód potężny. I taka, mogę nawet powiedzieć, naprawdę szczere szukanie Boga. Ale gdzieś skręcenie w kierunku kultu cierpienia. Żalu. Tak? Wszystko było w takich mrocznych kolorach i smutnych, molowych pieśniach. Ale przytłaczające ten tłum. Później się pytałem, się okazuje, że jest taki zwyczaj, taka międzyparafialna na Wielki Tydzień, za każdym razem takie obchody. I sobie pomyślałem, nie, my potrzebujemy po prostu, potrzebujemy żywej Ewangelii, która zmienia życia ludzi. Ale nie pakuje ich w worek odnawialnych praktyk religijnych w nieskończoność. Ale wiecie, to się musi stać z nami, bo inaczej my będziemy zarzewiem kolejnej religii. Reformacje przychodziły i odchodziły. Kościół cały czas musi się reformować i być żywy dla tego pokolenia, w którym żyje. A to się zaczyna od naszego osobistego spotkania z Bogiem. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś żywy i prawdziwy i że Ty żyjesz. I że zmartwychwstałeś i że jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że w Twojej śmierci jest nasze życie. W Twoim pogrzebie jest nasz pogrzeb i pogrzebanie naszej cielesności. I w Twoim zmartwychwstaniu jest nasze zmartwychwzbudzone życie. I Panie, my się dobijamy i szukamy autentycznego przeżycia Ciebie. Znalezienia Ciebie, poszukiwania Ciebie, spotkania Ciebie. Sierdido desidra derele keremene sidra dereleja. Sierdio relekila marala szedro dereleja. Sierdida desidra deremene kereleja. Sierbiode de kerele sidra deremeneja. Sierdida de kerele sidra derele mereleja. Sierbiode de keremeneja la sidra dereleja. Ore beshidro kerele sira laja. Panie, szukamy Ciebie i chcemy Ciebie znaleźć. Sierbiode de kerele merele sidra dereleja. Sierbiode de keremeneiro derdira laja. Gerdiore le kire meneira, Gerdida de sidra de remeneia, Gerdiore le kila mara la sera laia, Gerdiore le brele sibra, Gerdiore le kira la mara laia, Gerdiore le kira la mara lai, Gerdiore le sedra de remeneia, Gerdida de kere meneiro, Derbido de sedra de remeneia, Gerdiore le sera la bra laia. Panie, prosimy Cię, przyjdź, przyjdź z głodem, przyjdź z głodem, przyjdź z głodem szukania Ciebie, przyjdź z prawdziwym głodem szukania Ciebie, przyjdź z głodem szukania Ciebie, przyjdź do każdego Ojcze, kto dzisiaj jest tutaj zgromadzony i każdy, kto będzie słuchał tego nagrania, przyjdź z prawdziwym głodem, 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 a kiedy przyjdziesz z głodem, to przyjdź z poszukiwaniem i oczekiwaniem na zaspokojenie tego głodu. Przyjdź, przyjdź, chcemy doświadczyć Ciebie. Chcemy doświadczyć Ciebie. Halleluja. 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 Ojcze, ja błogosławię każdą osobę, która była uczestnikiem tego spotkania. Panie Jezu, rozjaśnij swoje oblicze, Ojcze, nad każdym. Okaż swoją łaskę, okaż swoją przychylność. Daj uzdrowienie, daj uwolnienie, daj przełom. Daj przełom, Ojcze, w każdej dziedzinie, w której oczekujemy Ciebie, Ojcze. Niech przyjdzie Twoje, przyjdą Twoje przełomy, a za przełomami niech przyjdzie głośne świadectwo, że Ty to uczyniłeś. Panie, błogosławię każdego na ten najbliższy tydzień, Ojcze. Niech przychodzi Twoja chwała i Twoja moc w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli
Amen.
Obudź się, Ty, których śpisz. Niech zajaśnieje Ci Chrystus. Chrystus zmartwychwstał. Niech oświeci Twoje życie. Amen. Do zobaczenia, kochani. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.